Chwała Bogu, witam Was wszyscy bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. Ja kiedy tu jestem, zawsze się cieszę, bo widzę dużo dzieci. No ja już mam teraz wnuki, ale miałem czwórkę dzieci i no na dzisiejsze czasy czworo dzieci to już dużo, nie? To nie jest taka typowa rodzina, nie? Ale chciałbym powiedzieć, że mam pociechę z tych dzieci, ale co jest najważniejsze, że chodziliśmy z dziećmi na nabożeństwa. Ja byłem również tak wychowany, moi rodzice się nawrócili. Moja mama wtedy, kiedy ja miałem 2 lata, a 3 lata później mój ojciec i byłem wychowywany w takiej atmosferze, gdzie było czytane słowo codziennie, była modlitwa wspólna, a kiedy przychodziliśmy na nabożeństwo, to do Żukowa, to z Cieszyna, to było kawałek drogi, ponad godzinę i było trzeba siedzieć na nabożeństwie, nie żadne wychodzenie. I chciałbym powiedzieć, że tego się nauczyłem i uważałem za normalne. Dzieci mają być w społeczności razem z rodzicami. Bardzo często się tak przyjmuje, że szkółka jest dobra po to, żeby była takim przechowalnią dla dzieci. I u nas były takie kursy w Cieszynie, prowadzili braterstwo Willi z Kraftowie, oni byli ze szkoły biblijnej z Erzhausen i oni tak bardzo dużo mówili, wskazywali na to, jak warto i jak potrzebne jest dzieciom głosić słowo już od 4. roku życia. I szczególnie ta siostra, ona się specjalizowała w tym, mówiła tak bardzo wyraźnie, że dziecko przyjmuje w tym dziecięcym wieku 4 do 6 lat wszystko bezkrytycznie. Co się temu dziecku przekaże, to ono w to wierzy. Bo jak już chodzi do szkoły, już ma kolegów, koleżanki, no to tam są jeszcze, no jak nie zawsze rodzice są tym właściwym autorytetem, to co kolega czy koleżanka powie. Ale do 4, 6, do tych lat to dziecko przyjmuje wszystko bezkrytycznie. Jeśli się mu podaje właściwe Boże Słowo, to zakiełkuje i to przyniesie owoc. Dlatego jest tak bardzo ważne, żeby naszym dzieciom to przekazywać. Poza tym jest również bardzo ważne, jeśli w zborze są małe dzieci, to znaczy, że zbór jest żyje, żywotny. Niedawno byłem w takim zborze, gdzie tak trochę przykro mówić, ale ten zbór jest tak na przetrwanie. Sami starsi bardzo poważnie wszystko się odbywało, słuchali słowa, ale chciałbym powiedzieć, że taki zbór trochę na przetrwanie, jak nie ma tego przyrostu, to czegoś brakuje. Ja chciałbym dzisiaj z Wami dzielić się Słowem Bożym na temat rozwoju zboru. I chciałbym powiedzieć, że rozwój zboru to jest nie tylko ten przyrost naturalny, o którym wspomniałem, ale chciałbym powiedzieć, że właściwe funkcjonowanie zboru i tych wszystkich służb, które mają być w zborze prowadzone. I ja bardzo lubię i porównuję to, co się dzieje z tym wzorcem, jaki mamy opisany w Dziejach Apostolskich. My wiemy, że to był pierwszy zbór żywego Kościoła. I w tym pierwszym zborze żywego Kościoła panowała jednomyślność. To jest coś wspaniałego, jednomyślność. Wiemy, że to jest bardzo trudne. I nawet w małżeństwie nie zawsze jest jednomyślność. I jeśli jeden i drugi nie ustąpi, no to zaczyna się problem. Ale chciałbym powiedzieć, że w pierwszym zborze panowała jednomyślność. I oni korzystali z tego czasu łaski jednomyślnie, żeby czas łaski wykorzystać w nauczaniu, w trwaniu społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwie. Chciałbym powiedzieć, że my żyjemy teraz w takim czasie, gdzie mamy naprawdę wolność. Możemy zbierać się po to, żeby na nabożeństwach, na społecznościach chwalić Pana za dzieło odkupienia dokonane na krzyżu Golgoty, ale też mamy i przy takich spotkaniach okazję uczyć się Bożego Słowa. I chciałbym powiedzieć, że to, co było najkosztowniejsze, co się przebija przez ten okres Nowego Testamentu, szczególnie kiedy rozpoczęto głosić Ewangelię już po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, po wylaniu Ducha Świętego w Dzień Pięćdziesiąty, to chciałbym powiedzieć, że to, co miało miejsce, takie najwspanialsze, że trwali w jednomyślności. W pierwszym, drugi rozdział Dziejów Apostolskich, 42 wiersz mówi, trwali w nauce apostolskiej. Chciałbym powiedzieć, że dzisiaj my wszyscy dysponujemy Nowym Testamentem, a ci, którzy byli w pierwszym zborze, ten pierwszy zbór składał się, no jak my to określamy, z tych żydochrześcijan, jeśli to nie jest może najlepsze wyrażenie, ale to byli ci, którzy dożyli zbawienia w Jezusie Chrystusie, uznali Mesjasza i oni pochodzili z narodu żydowskiego. A wiadomo, że każdy chłopak w narodzie żydowskim musiał być nauczany i oni znali bardzo wiele miejsc ze Starego Testamentu, czego się musieli uczyć. Ale nauki Pana Jezusa nie znali. Słyszeli naukę, kazanie na górze, ale chciałbym powiedzieć, że był taki okres, że musieli nauczyć się tego, co Pan Jezus uczynił na krzyżu Golgoty i musieli zrozumieć, że to, co zapowiadali prorocy przez setki lat, to zostało dokonane w dziele odkupienia na krzyżu Golgoty. I tego nauczali uczniowie, nauczali apostołowie, ci, którzy się tego nauczyli od samego Pana Jezusa. I to było bardzo kosztowne. I oni trwali w tym nauczaniu. I my wiemy, że jeśli my słyszymy Słowo Boże przekazywane w mocy, to ono działa. Ale żeby słyszeć Słowo Boże, my musimy się też na to otworzyć. Brat tutaj powiedział już przede mną, że chcą, ale niektórzy się wstydzą, żeby się przyznać, że chcą słuchać Ewangelii. Ale my musimy sobie tak szczerze powiedzieć, żebyśmy my mogli głosić, my musimy się uczyć. Jest takie przysłowie, że Próżnego i Salomon nie naleje. Jeśli my nie znamy Słowa Bożego, jeśli my się nie uczymy Słowa Bożego, a chciałbym powiedzieć, że uczymy się całe życie, to my nie jesteśmy nic w stanie przekazać. I dlatego jest tak ważne, i dla pierwszego zboru to było takie bardzo istotne, żeby trwali w nauczaniu. I oni słuchali i Pan dał taki czas łaski. My wiemy, że w tym pierwszym zborze mieli wszystko wspólne, a więc oni nie musieli się nawet troszczyć o pracę, o zaopatrzenie, o jedzenie, bo to wszystko mieli na miejscu. To był taki szczególny czas łaski. Chciałbym powiedzieć, że akurat my wszystkiego, każdy pracuje, ale jest czas łaski, gdzie można uczyć się Słowa Bożego. I wiemy, że przychodzą różne trudności i my jesteśmy doświadczani, ale jeśli my znamy Słowo Boże, to my możemy dać dzięki Bożemu Słowu odpór. Nasz Pan Jezus, kiedy był kuszony, to wiemy, że przeciwnik do Niego przyszedł, o tym pisze ewangelista Mateusz i Łukasz, przeciwnik przyszedł, ten kusiciel, i on do Niego mówił i cytował wersety Słowa Bożego w czwartym rozdziale Ewangelii Mateusza jest bardzo wyraźnie napisane, w czwartym rozdziale również Ewangelii Łukasza, ale ja przeczytam z Ewangelii Mateusza czwarty rozdział. Tam jest napisane o kuszeniu Pana Jezusa i tu jest napisane o tym, że Pan Jezus, kiedy ten kusiciel podchodził, on mówi napisano. On nie dyskutował, tylko mówił napisano. I żeby powiedzieć napisano, to my musimy wiedzieć, że to jest napisane i my się z tym musimy zapoznać. Prawda? Ale chciałbym tu jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. W tym czwartym rozdziale, w szóstym wierszu jest napisane takie słowo, I rzekł mu kusiciel, jeśli jesteś Synem Bożym, spuść się na dół, albowiem napisano, iż aniołom swoim przykazał o tobie i będą cię na rękach nosili, abyś snać nie obraził o kamień nogi swojej. Rzekł mu Jezus, zasięgnął myśli, coś kosztownego. I oni w tym trwali, bo to już nie był pierwszy dzień, nie był pierwszy tydzień. To już jakiś czas byli. Pan przydawał do zboru, ich było coraz więcej i byli jednomyślni. Ale popatrzmy, w tym zborze, kiedy czytamy już rozdział 5, to widzimy z poprzedniego, 4 rozdziału się dowiadujemy, że tam przynosili swój majątek, swoje pieniądze za sprzedaną rolę i tak dalej, po to, żeby mieć na utrzymanie, żeby mogli mieć tą społeczność, żeby nie musieli się troszczyć o potrzeby tego życia, ale mogli słuchać słowa. I tam się pojawia ten Ananiasz i Safira. My wiemy, że oni nikomu nic nie ukradli, ale tam na taką czarną godzinę zatrzymali sobie część pieniędzy. I my, znając tą historię, wiemy, że Piotr mówi, okłamaliście Ducha Świętego. I chciałbym powiedzieć, i za to spotkała i Ananiasza, i Safirę śmierć. Straszny wyrok. Oni, ktoś by powiedział, tylko okłamali, nikomu nic nie ukradli. No ale tak, no jednak dla pewności coś zatrzymali dla siebie. Chciałbym powiedzieć, jest bardzo ważne, że my musimy być rzetelni, my musimy być szczerymi wobec naszego Boga. I gdy karność jest w zborze, to się nic nieczystego nie da ukryć. I my widzimy, że w tym zborze, który był taki jednomyślny, miał tylko jeden cel, jak się grzech pojawił, to od razu nastąpiła reakcja, śmierć tych dwojga. I my, czytając ten 5 rozdział, nie widzimy, żeby tu założył zbór, żałobę, no dwie osoby naraz w taki tragiczny sposób odeszły. Nie, tu jest nie, o tym nic nie pisze. I my czytamy tutaj, że strach padł na wszystkich, którzy to słyszeli. No to jak strach padł na wszystkich, to już nikt do tej społeczności nie przyjdzie. A czy tak było? My czytamy, że Pan przydawał na co dzień. My o tym tak bardzo dokładnie czytamy. I żaden nie śmiał się do nich przyłączyć, a lud wiele o nich trzymał. I owszem, przybywało mnóstwo wierzących Panu i mężów, i niewiast. I chciałbym powiedzieć, że bardzo często u nas się słyszy, wiesz, jeśli tam ktoś się nawrócił, zgłosił, to wiesz, no on to na razie tak, no delikatnie z nim, żeby się nie zraził. Chciałbym powiedzieć, że my musimy głosić tak, jak nas Słowo Boże uczy, żeby grzech nie ostał się w gronie dzieci Bożych. Bo jeśli ktoś przyjdzie nieoczyszczony, to nie będzie jednomyślności. I gdy śledzimy dalej dzieje apostolskie, ja chciałbym powiedzieć, że dzieje apostolskie są dla nas takim wzorcem, takim poradnikiem, jak postępowali w pierwszym zborze. Tam byli apostołowie i w 6 rozdziale czytamy, że rozpoczęło się szemranie w zborze, no bo wszystko było wspólne. Wszystkie posiłki były wspólne i teraz tam już byli ci, którzy byli z pochodzenia greckiego i te niewiasty były jakoby zaniedbane i zaczęło się szemranie. W tym zborze, gdzie była jednomyślność, zaczęło się szemranie. I takie pytanie, kto to spowodował? Przeciwnik, on spowodował to. I kiedy to się pojawiło, ja przeczytam, bo to jest takie bardzo istotne, może w one dni, gdy się przymnażało uczniów, czuło się szemranie Greków przeciwko Żydom, iż były zaniedbywane w posługiwaniu powszednim wdowy ich. A tak oni 12, zwoławszy mnóstwo uczniów, rzekli, nie jest słuszne, żebyśmy my opuścili Słowo Boże, służyli stołu. To znaczy, żeby apostołowie obsługiwali. Upatrzcie tedy, bracia, między sobą 7 mężów, dobre świadectwo mających pełnych Ducha Świętego i mądrości, których byśmy postanowili nad tą sprawą, a my modlitwy i usługi słowa pilnować będziemy. I podobała się ta rzecz onemu wszystkiemu mnóstwu i obrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmena, Mikołaja, nowo nawróconego Antiochińczyka. Tych stawili przed apostołów, którzy pomodliwszy się, kładli na nich ręce. I rosło Słowo Boże i pomnażał się bardzo poczet uczniów w Jeruzalemie. Chciałbym powiedzieć, że tu jest pokazane, w jaki sposób został rozwiązany problem. A więc apostołowie, ci, którzy słyszeli Ewangelię, nauczanie wzięli od samego Pana Jezusa, byli powołani do głoszenia Ewangelii. I dlatego oni zaproponowali, żeby wybrać z tego wielkiego mnóstwa, już, bo ten zbór był wtedy wielki już, żeby wybrać tych, którzy by obsługiwali stoły. I tu chciałbym powiedzieć, że jest napisane, że mężów pełnych Ducha Świętego. No do takiej służby to lepiej takich, co by mieli takie zdolności kelnerskie, nie? Żeby to umieli prędko załatwić. A tu jest napisane mężów pełnych Ducha Świętego. I ci mężowie pełni Ducha Świętego, Szczepan i ci, którzy są tu wymienieni, nie powiedzieli im, ja do takiej służby jestem do czegoś wyższego powołany. Ale oni to wszystko przyjęli i to wszystko wykonywali. I tu jest napisane następne, że Pan dodawał. Pan dodawał. A więc chciałbym powiedzieć, że to są takie rady, jak w zborze, jak w społeczności, która się rozwija, należy postępować. I widzimy, że to przynosiło owoce. Gdybyśmy szli dalej, to chciałbym powiedzieć, że ci, którzy byli w tym zborze, to się tak dobrze czuli, że byli nie do ruszenia. Dobrze im było wszystkim razem. Ale przyszło prześladowanie, został ukamionowany Szczepan i oni się rozproszyli. Rozproszyli się i my wiemy, że Filip się znalazł w Samarii i tam głosił słowo. Znamy tą historię, ja nie będę się nad tym dłużej zatrzymywać, ale chciałbym powiedzieć, że kiedy Filip był w Samarii, a Samaria to była takim wyjątkowo trudnym terenem, bo tam okultystyczne te wszystkie rzeczy były tak bardzo rozpowszechnione z okresu, gdy naród izraelski był w niewoli babilońskiej. Wiemy, jakie warunki były w Samarii i oni byli takimi jakby drugiej kategorii obywatelami, bo się trudnili czarnoksięstwem i tam był Filip. On się tam znalazł i tam głosił słowo. I tam było przebudzenie, tam było przebudzenie. I kiedy to przebudzenie już było głośne, doszło to do uszu apostołów z Jerozolimy, przyszedł Piotr i przyszedł Jan i oni tam zaczęli służyć. I chciałbym powiedzieć, że oni na przykład rozpoznali tego Szymona Czarnoksiężnika, którego Filip przedtem ochrzcił. I tu znowu widzimy tak jeden, że Piotr go rozpoznał, kim on jest. I my, ja nie będę zagłębiał się nad tą historią, ale on go wezwał do opamiętania. I on wcale nie mówił, Filipie, jakiś ty jest, żeś się na nim nie poznał, nie? Ale tu widzimy, jak bardzo ważne jest, jeśli w zborze jesteśmy, jest jakiś problem i gdzieś się pojawimy, żeby być we dwoje, bo jeden to widzi, drugi, jeden no w służbie na przykład duszpasterskiej, jeden rozmawia z tym, który jest w potrzebie, a drugi się w tym czasie modli, a Pan objawi. Dlatego Pan Jezus wysyłał po dwóch. Chciałbym powiedzieć jeszcze o jednym problemie, który zaistniał w zborze w Jerozolimie, z którym miał zbór w Jerozolimie do czynienia. Apostoł Paweł, my wiemy, że był powołanym apostołem do głoszenia Ewangelii poganom. I poganie się nawracali, Korneliusz i tak dalej, dużo się nawracało tych pogan. I teraz ci, którzy byli się nawracali i pochodzili z narodu żydowskiego, wiadomo, każdy mężczyzna w narodzie izraelskim podlegał obrzezce, musiał być obrzezany. Powstała taka historia, taki jakby podział na tych, którzy są z obrzezania wierzący i ci, którzy się tylko nawrócili, a nie są obrzezani. I zaczął się spór, czy ci, którzy się dożyją zbawienia, mężczyźni, mają być poddani obrzezaniu. I chciałbym powiedzieć, że to było tak dużym problemem, że apostoł Paweł, który wziął naukę od samego Pana, apostoł Paweł postanowił udać się do Jerozolimy i rozmawiać z braćmi, a tam byli Piotr, Jan i Jakub młodszy, ten przełożony zboru. I on się do nich zwrócił jako do filarów zboru. Apostoł Paweł pisze w liście do Galacjan, że to były takie filary zboru. I on przedstawił problem. Ten problem zaistniał i co teraz zrobić? I my czytamy w 15 rozdziale, kiedy oni to wszystko omówili, każdy Paweł zdawał świadectwo, jak Pan działał również wśród pogan, to my czytamy takie kosztowne słowa, to w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich jest napisane: postanowiliśmy Duch Święty i my. Duch Święty i my. A więc znów tak bym powiedział, kolektywnie w zborze przedstawili problem, w zborze w Jerozolimie, ale oni nie mówili postanowiliśmy my, a Duch Święty to zaakceptował, ale tu jest wyraźnie powiedziane postanowiliśmy Duch Święty i my. I my wiemy, że było mówione, żeby nie obciążać niczym tych, którzy są z pogan, ja to przeczytam, to jest 15 rozdział, 28 wiersz, albo więc dało się Duchowi Świętemu i nam, abyśmy więcej nie kładli na was żadnego ciężaru oprócz tych rzeczy potrzebnych, abyście się wstrzymywali od rzeczy bałwaną ofiarowanych, od krwi, od rzeczy dławionych, od wszeteczyństwa, których rzeczy, jeśli się strzec będziecie, dobrze uczynicie, miejcie się dobrze. I chciałbym powiedzieć, że takie postanowienie postanowili przekazywać dalej. I w 16 rozdziale my czytamy, że Paweł i Sylas chodzili po zborach, przekazywali, co postanowiono, a zbory utwierdzały się w wierze, a Pan przydawał. Więc chciałbym przy tej okazji powiedzieć, że jeśli się nie jesteśmy utwierdzeni w wierze, to Pan do tego zboru nie będzie dodawał. Bo taki zbór, który nie trwa w wierze, to chciałbym powiedzieć to tak może trochę nieładnie, ale to jest taki hotel rotacyjny, bo przychodzą, odchodzą i nie zagrzeją miejsca. A my wiemy, że tak się dzieje. My musimy być utwierdzeni w Słowie Bożym, żeby w tym zborze mogli się zatrzymywać. Może chociaż tyle na temat nauczania. Czas tak nieubłaganie ucieka. Ja chciałbym teraz ten następny punkt poruszyć. Trwanie społeczności. Żadna kolejność w Słowie Bożym nie jest tutaj przypadkowa. I tu jest powiedziane trwanie w społeczności. Tu nawet nie jest na drugim miejscu modlitwa. Ja się nad tym bardzo zastanawiałem, ale chciałbym powiedzieć, że my musimy trwać w społeczności ludu Bożego. Jest takie przysłowie na nas, u nas jakimś jest. Z kim się wdajesz, takim się stajesz. My to przysłowie chyba wszyscy znamy. Ale jeśli ja jestem dzieckiem Bożym, narodziłem się na nowo, to z kim ja chcę przebywać? Z tym, który jest również nowonarodzonym, jest dzieckiem Bożym. I trudno mi sobie wyobrazić, jeśli ktoś ciągnie do tego świata, że on naprawdę narodził się na nowo. On się jeszcze od tego całkiem nie odwrócił. W liście do Hebrajczyków jest napisane: nie opuszczać społecznego zgromadzenia, jak to niektórzy w zwyczaju mają. Jest tak ważne, żebyśmy trwali w społeczności, żebyśmy się mogli uzupełniać, żebyśmy się mogli uczyć. I chciałbym powiedzieć, że od chwili nawrócenia, szczególnie takie osoby, które pochodzą z rodzin, gdzie rodzice nie są wierzący, to znaczy są praktykujący religijnie, ale nie nowonarodzeni zupełnie, są religijni, ale nie mają nawet pewności zbawienia. Jeśli ktoś się narodzi na nowo, to u nas, to chyba tam i tutaj jest tak powiedziane, zmienił wiarę, coś z tym nie jest w porządku. I taka osoba jest troszeczkę tak, rodzina odrzuca taką, on jeszcze jest nieutwierdzony, nie ma takiego dobrego poznania, żeby wyjaśnić, że nie zmienił wiarę, ale wierzy w Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego jest tak bardzo ważne, żeby w tym, szczególnie po nawróceniu, te osoby, które dożyją zbawienia, żeby się nimi zaopiekować. Ale to już może jest 30 lat temu, był taki u nas propagowany, czy lansowany ruch Tymoteusza. Nie wiem, czy to coś takiego znaliście. Tak się to nazywało, że jak się ktoś w zborze nawrócił, to go przydzielali pod opiekę do rodziny i to było pewne zobowiązanie. Wszędzie zapraszało go się nie tylko na obiad, ale po południu na rozmowę, na jakąś wspólną wycieczkę, wspólny wyjazd, żeby jak najwięcej z taką osobą przebywać, niezależnie od nabożeństw. I chciałbym powiedzieć, że ten ruch Tymoteusza przynosił owoce. A dlaczego to zanikło? Dlatego, że nie było chętnych, bo to jest jednak wielkie zobowiązanie, nie? I tutaj musimy sobie powiedzieć jedno, że taka osoba, która podniesie rękę, chce oddać swoje życie Jezusowi, nawet coś przeżyje i zostanie sama, to jest niedobrze. My znamy takie miejsce Słowa Bożego, to pisze Mateusz, Łukasz, gdy duch nieczysty wychodzi z człowieka, to on się błąka, prawda? A jeśli w tym sercu, z którego on wyszedł, nie zamieszka Duch Święty w pełni mocy, to my czytamy, że on bierze ze sobą 7 duchów gorszych i te czasy będą u tego człowieka gorsze niż były przed nawróceniem. Dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy my pilnowali tego, który narodzi się na nowo. To trzeba mu czas poświęcić, ale to pielęgnowanie tej społeczności jest bardzo, bardzo potrzebne. Chciałbym powiedzieć, że to, co już wspomniałem, ta służba zagrożonym, o tej dziewczynie, o której powiedziałem, ona ta służba zagrożonych, służba dla zagrożonych polega na tym, że gdy osoby wychodzą z więzienia, te, które dożyły zbawienia, to oni biorą do siebie i te osoby żyją w rodzinie. Gość, który siedział 5, czy 7, czy 10 lat w więzieniu, żona na pewno się rozwiodła i tak dalej, wszystko, przyjąć takiego do rodziny, to nie jest takie łatwe, prawda? A chciałbym powiedzieć, że w Niemczech tak, ponieważ ten problem taki istnieje, że bardzo często ci, co z więzień wychodzą, nie mają się gdzie udać, oni budowali takie schroniska i tam umieszczali tych ludzi, którzy wyszli z więzienia. Jak wyszedł z więzienia, to o czym oni mówili? O tym, że siedział i tak dalej. I stwierdzili bardzo, że tacy planują potem następny skok, recydywa i tak dalej. I ta służba, pomoc tym zagrożonym, ta pomoc. Oni tworzą takie domowe społeczności w ten sposób, że przyjmują takie osoby. Ja znam bardzo wiele osób, które były w ten sposób przyjęte, założyli rodziny, a kiedy założyli rodziny, to się czują też, skoro oni dzięki temu wyszli, tak jakbym powiedział, na ludzi, to oczywiście chodzi o wierzących, to oni teraz sami przyjmują następnych i są to jest w Niemczech taka cała organizacja zarejestrowana jako służba diakonacka i są rodziny gotowe przyjąć następnych tych, którzy z więzienia wyjdą. A to jest dość ryzykowne, ale oni w ten sposób pokazują, okazując z jednej strony serce, no ktoś by powiedział, ryzykują. Na pewno trochę. Jak rozmawiałem z tym założycielem tej misji, tej pracy, on się nazywa Friedel Pfeiffer, no teraz już staruszek na emeryturze, to on mówił, no wiesz, najtrudniejsze jest rozpoznać, czy ten człowiek się naprawdę szczerze nawrócił, bo jak się nawrócił szczerze, to i w tej rodzinie się zmieni. Ale to jest bardzo ważne, żeby był w społeczności ludu Bożego, bo jak będzie w społeczności tych, którzy z więzienia wyszli, to o czym będą mówić, no ten 7 lat przesiedział i tak dalej i o tym będą mówić, że został skrzywdzony i tak dalej i to i złość się z nich zbiera i tak jak stwierdzili potem następny skok i znowu dostają się do więzienia. Nie wiem, czy jest znana jeszcze, jest taka książka, u nas już jest na język polski przetłumaczona, nie wiem, czy się u was znalazła, Byłam czarowny, królową czarownicy. Czy, no, i czy czytaliście tą książkę? No, chciałbym tylko krótko powiedzieć, że ta kobieta, kiedy z tego wszystkiego została uwolniona, to był cały proces, nie? Ona się nazywa Irwin Doren, to ona jednak, no, żyjąc jako prostytutkę i tak dalej, co wszystko było, ona nie umiała znaleźć się w społeczeństwie. Ona już była wolna od tych wszystkich obciążeń, bo co z niej wszystko wychodziło, ale ona nie umiała żyć. I ją wzięli, kto? Takie małżeństwo, dwójka dzieci i ona tam była. I ona się zachowywała niesamowicie, to było coś strasznego, a oni tak jakby tego nie widzieli. Taką miłość jej okazywali miesiąc, drugi i trzeci, coś w niej pękło. Chciałbym powiedzieć, poświęcili się dla niej. I dlatego na takich przykładach można powiedzieć, jak bardzo ważne jest trwanie w społeczności, to wzajemne oddziaływanie się ludu Bożego. I dlatego szczególnie, jeśli ktoś narodzi się na nowo, dożyje zbawienia, chce żyć dla Pana, to potrzebuje się uczyć, potrzebuje tej atmosfery, w której by mógł wzrastać. Tutaj pojawia się jeszcze jeden problem, też wypada o tym powiedzieć, nie wiem, my używamy takiego zwrotu podzielone małżeństwa, żona się nawróciła, a mąż nie. I teraz żona ciągnie do społeczności ludu Bożego, a mąż nie i zaczynają się problemy. To jest trudne do załatwienia. My wiemy, że więcej, no statystycznie, więcej niewiast się nawraca niż mężczyzn. To jest prawda. I teraz jak to ze sobą pogodzić? Mąż z żoną ma mieć społeczność. Słowo Boże nas uczy, że żona przez właściwe postępowanie, ona ma pozyskać męża. Ale to nieraz jest długi proces, długotrwały proces i trzeba wiele cierpliwości i trzeba umieć postępować. Tu jest bardzo ważna rola pastora, czy braci, czy sióstr, żeby dać też takie wskazówki. Ja tylko taki tragiczny przykład podam, bo znam osobiście tą rodzinę, małżeństwo, nawróciła się szczerze siostra, zacna niewiasta. Jeden chłopak był 6 lat. Mąż nie robił przeszkód, żona chodziła na nabożeństwa. ale po nabożeństwie jedna siostra na kawę zaprowadzi, druga na to i tak dalej, a ten mąż czeka na żonę, ona nie wraca. Tak? No jeszcze tu godzinka, no on z tym chłopcem czeka. No można powiedzieć, że troszkę się już no, zaczął burzyć. No i potem jeszcze było drugie i trzecie dziecko, żeby to ratować, tę sytuację, ale on się nie nawrócił, tak praktykowała, nastąpił rozwód. Chciałbym powiedzieć, że my musimy bardzo zważać na to, jak postępować. Nie ma takich jednoznacznych wzorców, czy ten ma, czy ten przekłada, ale my musimy patrzeć, jak Słowo Boże mówi. Trwać w społeczności i nieraz się trzeba poświęcić. I może lepiej, żeby taką osobę odwiedzić w domu, taką żonę, ale nie zapraszać ją po nabożeństwie na kawę, no bo gadu, gadu, dwie godziny przejdą, a ten czeka, prawda? No a mówi, skoro ja ci pozwalam na te pół dnia, to drugie pół dnia chcę być z tobą. Ja znam dużo takich przykrych przypadków, bo diabeł jest aktywny i on chce co zrobić? Rozbić rodzinę. I to mu się bardzo często udaje. Ale wracając do tego, my mamy powiedziane trwali w społeczności. Trwanie w społeczności ludu Bożego. Są zbory, gdzie jak się kazanie mówi, no a już godzina przechodzi, to już tą rękę tak z tym zegarkiem się... No to już wiadomo, bracie, kończ już, nie? Bo my już chcemy iść do domu. Są takie zbory, ja się już z tym spotkałem i trudno powiedzieć, no takie są zbory. Ale tak ważne jest, żebyśmy my byli przez Ducha Bożego prowadzeni, żeby nam Duch Boży wskazywał drogę. Tak jak każdy człowiek jest takim niepowtarzalną jednostką czy egzemplarzem, to do każdego inaczej się podchodzi. I dlatego tak chciałbym powiedzieć, że my jak jesteśmy w zborze razem, to my się też tak dopasowujemy. Każdy musi troszeczkę ze swojego opuścić, a ustąpić nie, że tylko ja mam rację. I mi się podoba właśnie to w tym pierwszym zborze. Postanowiliśmy Duch Święty i my. Przedstawiliśmy problem, rozwiązaliśmy problem, to przynosi owoce. Następnym punktem, który jest tutaj tak wyraźnie wypisany, trwali w łamaniu chleba. Łamanie chleba odbywało się w tym czasie codziennie. I chciałbym powiedzieć, że kiedy czytamy 11 rozdział listu do Koryntian, to my tam czytamy o tym, że kiedy my spożywamy wieczerzę, to jest tam tak bardzo wyraźnie powiedziane, śmierć pańską opowiadajcie, ażbym przyszedł. Śmierć pańską. I możemy zauważyć, że my, kiedy łamiemy chleb, uprzytomniamy sobie dokonane dzieło przez Pana Jezusa na krzyżu Golgoty. Że tylko dzięki temu, dzięki tej ofierze, kiedy Pan Jezus powiedział, wykonało się, to dzieło odkupienia zostało dokonane raz na zawsze. I kiedy łamiemy chleb, to my w taki szczególny sposób zwiastujemy śmierć Pana Jezusa. On umarł za nas, ale On umarł za mnie. I teraz to, że On umarł za mnie, to pozwala mi teraz skontrolować to, co jest zapisane w liście do Rzymia. Jest napisane, tenże Duch poświadcza Duchowi naszemu, żeśmy dziećmi Bożymi. I zaraz, czy masz to poświadczenie? Bardzo często, jak są jakieś problemy, ja już może też to mówiłem, to ja stawiam to pytanie, czy masz to poświadczenie, że jesteś dzieckiem Bożym? A jeśli nie umiemy dać jednoznacznej odpowiedzi, to znaczy, że tego nie ma. Chciałbym powiedzieć, że tak jest. jak nie mam tego, to powstają problemy. I tych problemów jest bardzo dużo, tak? A jeśli ja jestem dzieckiem Bożym, idę za Panem w Jego ślady, umiera na co dzień mój stary Adam, mój stary człowiek, to wtedy jest zupełnie inaczej. I dlatego to jest tak ważne, kiedy my łamiemy chleb, kiedy my sobie to uprzytamniamy, że Pan Jezus umarł, my wszyscy mówimy za nas. Tak, to jest prawda. Ale umarł za mnie. Czy masz tą pewność, że On umarł za mnie? A teraz następne jest, tu jest to akurat na czwartym miejscu. I chciałbym powiedzieć, że to było akurat dla zboru w Jerozolimie. Tam jest powiedziane, że trwali w modlitwach. I kiedy obserwujemy życie Pana Jezusa, kiedy On jeszcze był z uczniami, to my wiemy, że On odchodził na osobne miejsce, żeby się modlić. I możemy powiedzieć, że są takie dwa rodzaje modlitwy. Społeczne, wspólnie. Podnieśli wspólnie głos, bo był problem, że im zabroniono głosić słowo. To jest modlitwa wspólna i my czytamy, byli jednomyślni i Pan odpowiedział, bym powiedział, natychmiast na to, bo to miejsce się zatrzęsło, taka manifestacja mocy Bożej. Jest napisane i mogli z bezpieczeństwem głosić słowo. Ale wiemy, że Pan Jezus odchodził na miejsce ustronne, żeby się modlił. On chciał mieć społeczność z Ojcem. I chciałbym powiedzieć, że uczniowie Go obserwowali. Co ten nasz mistrz robi, bo oni zawsze z Nim byli razem. I chciałbym powiedzieć, że ta prośba się u nich zrodziła wtedy. Panie, naucz nas modlić. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział. Gdy Pan Jezus wrócił z takiego miejsca, gdzie się modlił, my czytamy, odszedł, w wielu miejscach czytamy, odchodził na miejsce ustronne, żeby się modlić, odchodził na górę, a chciałbym powiedzieć, w tym czasie uczniowie spali. I są różne rodzaje modlitw. My mamy swoje takie modlitwy, tak delikatne i tak osobiste, że nawet nie chcemy tego nikomu powiedzieć, ale naszemu Panu możemy to przekazać. To jest jedno. My mamy modlitwy przyczynne za inne osoby, to jest też, mamy modlitwy za zbór. Tego jest bardzo wiele, trudno by to wszystko wytłumaczyć. I my też otrzymujemy impulsy od Ducha Świętego. Ty masz się teraz za tą osobą modlić. Chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo ważne, żebyśmy byli czułymi. Później. My mamy się modlić wtedy, jak Duch Święty nam wskaże, módl się za tą, a tą osobą. Nie wiem, czy takie coś przeżywacie, ale mi się to już często zdarza i też kiedy byłem w różnych trudnościach, to wiem, że byli tacy, którzy się modlili i o mnie, czy moją służbę, czy sytuację. I potem się dowiadywałem, że oni otrzymali takie, nawet listownie takie, otrzymywałem wiadomości. Chciałbym powiedzieć, że ta modlitwa z inspiracji Ducha Świętego, o to się modli, czy o to jest bardzo ważna. Ale my do tego potrzebujemy takiego wyciszenia, żebyśmy mogli powiedzieć, mów Panie, sługa Twój słucha. A chciałbym też jeszcze powiedzieć o takim czymś, co takie było dla mnie, jak to czytam, wprost niezrozumiałe. Pan Jezus, kiedy był razem z uczniami, to wziął tych trzech swoich wybranych, Piotr, Jan i Jakub, i oni byli razem na Górze Przemienienia. Oni mu byli szczególnie bliscy. I kiedy Pan Jezus był w Getsemane i się modlił, to On jeszcze tych trzech uczniów prosił, żeby się za Nim modlili. Bo wiemy, w jakim boju był Pan Jezus. I my czytamy, proszę mnie nie zrozumieć, że ich krytykuję, ale tego nie rozumiem. Znalazł ich śpiących. I raz, i drugi oni spali. On ich prosił, tych najbliższych. Oni mieli udział w tym, że widzieli już jego przemianę wspaniałości. Oni słyszeli o tym, jak rozmawiał z nim Eliasz, jak rozmawiał z nim Mojżesz, więc oni byli szczególnie mu bliscy. I on ich prosi i teraz się dowiaduje, zauważa, że śpią. Idzie raz i drugi raz. Chciałbym powiedzieć, że takie sytuacje też mogą nastąpić. I w liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale listu do Tymoteusza, czytamy w 2 liście, w 4 rozdziale, czytamy takie słowa, które też są dla nas takie bardzo trudne. Apostoł Paweł, trudny do zrozumienia, że to było możliwe. Tu jest napisane tak, no wiadomo, że apostoł Paweł odwołał się do cesarza, on musiał czekać, zanim się dostał przed cesarza jako obywatel rzymski. No i wiadomo było, że tam wystarczyło tylko kiwnięcie palcem, zginięcie i był ferowany wyrok przez tego okrutnego Nerona. I my czytamy w 4 rozdziale 2 listu, w 16 wierszu. W pierwszej obronie mojej żaden przy mnie nie stał, ale mnie wszyscy opuścili. Niech im to nie będzie przyczytane. Ale Pan przy mnie stał i umocnił mnie, aby przez mnie zupełnie utwierdzone było kazanie, a iżby je słyszeli wszyscy poganie i byłem wyrwany z paszczynki lwiej. I tutaj, dlaczego ja przeczytałem to miejsce? Chciałbym pokazać przez to miejsce, że Piotr, Jan i Jakub Pana opuścili, ale ten Pan nie opuścił Pawła, kiedy był w takiej trudnej sytuacji. Dlatego tak na koniec chciałbym powiedzieć, że modlitwa ma szczególne znaczenie. Modlitwy nie wolno zaniedbywać, ale przy tej okazji chciałbym też powiedzieć jedno, że modlić się, my wiemy w objawieniu Jana jest napisane te czasze złote, pełne modlitw świętych, prawda? To docierało przed oblicze Boże i to dociera. I modlitwy są taką podstawą. Ale chciałbym powiedzieć jeszcze jedno, że modlitwa nie zastąpi posłuszeństwa Bożemu Słowu. Nie zastąpi. My, modlitwa tak, ale posłuszeństwo Bożemu Słowu. Jest taki tragiczny przykład opisany w Starym Testamencie. Samuel powiedział do Saula, że ma czekać. On przyjdzie i będzie się modlił. Samuel to był sługa Boży i on postępował tak, jak go Duch Boży prowadził. A my wiemy, że Saul co zrobił? On się pośpieszył, on nie czekał. I on zrobił to, czego nie miał prawa zrobić. I chciałbym powiedzieć, że Samuel powiedział, głupioś uczynił. I pierwsze, co było, już ty, to znaczy twoi synowie nie będą stanowili tej dynastii królewskiej. To było pierwsze jego uchybienie i pierwsze takie, już takie następstwo. On nie słuchał Bożego Słowa. On nie miał takiego Nowego czy Starego Testamentu jak my, ale on miał sługę pańskiego, którego miał słuchać. On go nie słuchał, zrobił po swojemu. Dlatego, gdy modlimy się, to chciałbym powiedzieć, że my mamy modlić się o to, co jest zgodne z Bożym Słowem. To jest takie wytyczne dla każdego z nas. I chciałbym tutaj tylko na zakończenie jeszcze raz powiedzieć, gdzie zbór jest utwierdzony w wierze, tam Pan będzie przydawał. A utwierdzenie w wierze to jest modlitwa i poznawanie Bożego Słowa. Bez tego my nie ruszymy. I możemy mieć pięknie organizacyjnie wszystko urządzone w zborze, ale jeśli nie będzie modlitwa, nie będzie słowo na pierwszym miejscu, to będziemy tylko organizacją. I my wiemy, jak w kościołach pięknie zorganizowanych, jak to wszystko wygląda. Wszystko odbywa się jak w zegarku. Ale czy w tym jest duch i żywot? Nie. Dlatego kończąc chciałbym, przepraszam, bo już dość troszeczkę przeciągnąłem, chciałbym jeszcze raz wszystkim powiedzieć, że trwali w nauce, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwie, a wszyscy byli jednomyślni. Ta jednomyślność jest nam tak naprawdę potrzebna. No, jest takie nieprzyjemne stwierdzenie, że dwóch Polaków i trzy zdania to jest taką jaką, trochę naszą taką nowadą może narodową. Ale jeśli jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy jednym stworzeniem i jeden Duch nami kieruje, to my będziemy jednomyślni i będziemy mogli dożywać tego, co dożywał pierwszy zbór. Bo tam jest napisane, a Pan przydawał na co dzień do zboru i ja wam tego z całego serca życzę. Amen.